Naszym gościem jest pan dr Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Niedawno Skarb Państwa zawarł ugodę z Eureko w sprawie PZU. Eksperci twierdzą, że minister skarbu grubo przepłacił, a finansiści związani z establishmentem chwalą i nagradzają autorów tej ugody. A co pan o tym sądzi jako ekonomista i jako były wiceminister finansów?
No wydaje mi się, że sytuacja związana z PZU jest takim pierwszym i takim bardzo dokładnym podsumowaniem procesu prywatyzacji w aspekcie finansowym. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w okresie takim, że z jednej strony sprywatyzowaliśmy jakiś podmiot, z drugiej strony żeśmy ten sam podmiot później odkupili. Możemy zauważyć po prostu, czy na jakich warunkach żeśmy to zrobili. Ponadto odkupiliśmy podmiot finansowy w sytuacji głębokiego kryzysu, który w praktyce oznacza, że ceny kapitału, a więc ceny akcji banków, instytucji finansowych są bardzo nisko wyceniane, ponieważ perspektywy dotyczące zysków są słabe. Dlatego też w przeciwieństwie do tego okresu, kiedy żeśmy to sprzedawali, a kiedy po prostu perspektywy były większe, można by było oczekiwać, że w tamtym okresie czasu ceny będą znacząco korzystne, podczas gdy ceny sprzedaży nie będą korzystne obecnie. I cóż tego typu transakcja pokazała? Pokazała to, że tak jak wyliczyła to Gazeta Prawna, wyliczyła, okazuje się, że przy zainwestowaniu 4 miliardów ci, którzy po prostu posiadali te udziały prywatyzowane i którzy wykupili 1/3 PZU, obecnie odzyskali z powrotem 18 miliardów, a więc 4,5 raza więcej po 10 latach. Co zgodnie z wyliczeniami już dokładniejszymi ukazuje, że mieli zyski z tych inwestycji corocznie w wysokości około 30%. Nikt z nas nie posiada, powiedzmy, takiej możliwości, żeby włożyć nasze środki i co roku, żeby one o 30% wzrastały, co byłoby bardzo korzystne. Tutaj ta sytuacja wystąpiła. Możemy porównać tą sytuację z sytuacją odwrotną, a więc sytuacją taką, że my emitujemy 10 lat temu akcje, nie tyle akcje, ile obligacje. Skarb Państwa się zadłuża na kwotę 4 miliardów. Obecnie powiedzmy tą spłaca, a z drugiej strony jakiej wysokości ma teraz wartości ten prywatyzowany podmiot. Okazuje się, że to byłoby zdecydowanie korzystne, co świadczy o tym, że te dążenie, takie bardzo silna presja na prywatyzowanie majątku państwowego, a więc wyprzedawanie naszych aktywów ma bardzo silny wpływ na to, w jaki sposób one są wyceniane, że my sprzedajemy w sposób taki sforsowany po znacznie niższych cenach, niż gdybyśmy to robili, gdybyśmy to sprzedawali, czy też prywatyzowali, albo zachowywali te aktywa i pokrywali istniejące zobowiązania. To się dzieje jednocześnie w sytuacji, kiedy mamy olbrzymie zobowiązania emerytalne, które musimy spłacić, a których nie mamy aktywów, więc zachowujemy się jak człowiek, który z jednej strony sprzedaje swoje srebra rodowe i to w sposób taki licytacyjny, nie patrząc na cenę i korzyści, a z drugiej strony nie pamięta o tym, że w przyszłości będzie musiał z czegoś finansować swoje świadczenia zdrowotne i emerytalne. Ponadto jednocześnie się znacząco też zadłuża, niekoniecznie na najlepszych warunkach. Wydaje się, że te procesy, które następują, są bardzo niepokojące, były bardzo niepokojące, cały czas one są w jakiś sposób następują, polegają one na tym, że własność państwowa jest trochę uznawana jako własność własność niczyja, co oczywiście prowadzi do pewnego konfliktu interesów, że ci, którzy po prostu zarządzają tą własnością, tak naprawdę myślą tylko o sobie i dniu dzisiejszym, a nie tych, którzy tak naprawdę w przyszłości będą musieli płacić wyższe podatki.
Panie ministrze, pytanie takie. Ostatnio opublikowane zostały wyniki badania opinii publicznej, gdzie największa liczba Polaków uważa aferę stoczniową, czyli związaną z wyprzedaniem majątku narodowego, za największą z tych afer, które do tej pory zostały wykryte w związku z obecnie sprawującymi władzę. I pytanie jest takie, skąd w ogóle taki pęd tej ekipy rządzącej do wyprzedania wszystkiego właściwie, co do tej pory pozostawało w polskich rękach?
No wydaje się, że z tego punktu widzenia, który ojciec tutaj poruszył, no to jednak te działania, które były związane z jednej strony no z takim wydaje się pospiesznym po prostu przeprowadzeniem przyspieszonych wyborów, okazały się niekorzystne dla obywateli, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na arenie międzynarodowej ostatnio obserwujemy bardzo dynamiczne zmiany i przetasowania. I tak jak tutaj była poruszona kwestia no, właśnie tych stoczni, że zaledwie po dwóch tygodni po podpisaniu traktatu lizbońskiego jesteśmy świadkami błędności jego uregulowań. Z jednej strony ono znacząco obniża znaczenie Polski w powiązaniu z jednoczesnym takim traktatowym uprzywilejowaniem terenów tych postkomunistycznych, poenerdowskich w Niemczech w zakresie możliwości udzielania pomocy publicznej, co skutkuje z jednej strony właśnie w konieczności zamykania stoczni w Polsce ze względu na udzieloną pomoc publiczną, co dalej skutkuje zamykaniem powiedzmy innych przedsiębiorstw. Kwestia dotyczy przecież i właśnie opisanej dzisiaj na pierwszej stronach naszego dziennika Cegielskiego i powiązanych zakładów. A z drugiej strony istnienia presji na udzielanie jakiejś nieuzasadnionej pomocy publicznej przez Polskę dla jakichś prywatnych koncernów. Mam na myśli tutaj Opla i to w sytuacji, kiedy z jednej strony te zatrudnienie w tych koncernach prywatnych jest zdecydowanie niższe niż w tych grupach zakładów pracy, które są zamykane. I to jednocześnie w sytuacji, kiedy tak naprawdę te koszty produkcji właśnie na terenie Polski były ulokowane z tego tytułu, że były po prostu, mamy znacznie niższe pensje. A więc polega to na udzielaniu jakiejś pomocy publicznej dla prywatnych podmiotów po to, żeby miały one jakieś zyski, mogły inwestować jeszcze na dodatek w innych krajach, jak i też utrzymywać jakąś droższą produkcję w innych krajach. Ta cała sytuacja jest pod tym względem bardzo niekorzystna, ponieważ no w dobie jednak tego kryzysu, który jest w Polsce, ale i na całym świecie, no istnieje taka olbrzymia presja idąca w tym kierunku, żeby likwidować moce produkcyjne, co wiąże się z silnym wzrostem bezrobocia, jak i trudnością po prostu znalezienia pracy dla obywateli, dla tych, którzy z jednej strony tracą te miejsca pracy, a z drugiej strony dla tych, którzy pojawiają się po raz pierwszy, a więc dla polskiej młodzieży, co powoduje, że istnieje po prostu ta błędność tej polityki bardzo jaskrawo uwidoczniona, ponieważ ona wypycha właśnie młode pokolenie za granicę. 2 200 000 po prostu już pracuje powiedzmy za granicą. Z drugiej strony ci, którzy będą mogli znaleźć pracę, to będą musieli ją szukać za granicą i to w miejscach pracy nieprzystosowanych do ich po prostu kwalifikacji, co obniża nasze perspektywy na przyszłość, a z drugiej strony powoduje fakt, że wypychając to młode pokolenie, z jednej strony Z jednej strony no, powodujemy, że nie będzie tych przyszłych podatników, a my jako społeczeństwo się starzejemy. A z drugiej strony fakt, że te pokolenie nie będzie miało dzieci.
No właśnie, panie doktorze, ostatnio prasa donosiła i alarmowała, właściwie taki alarmujący ton uderzyła. Zacznijcie oszczędzać, bo może zabraknąć pieniędzy na emerytury.
No, to jest bardzo istotny element, który jest zbyt rzadko, wydaje się, poruszany, ale przecież on dotyczy dwóch aspektów. Z jednej strony to się mówi, że musimy dłużej pracować, no bo nie ma już tych pracowników, a z drugiej strony nie ma środków na nasze przyszłe emerytury, a zapominamy, że takim najlepszą inwestycją to by była kwestia posiadania dzieci i po ona przyniosłaby nam możliwość właśnie krótszego okresu pracy, jak i wsparcie w starości, jak i też sfinansowanie usług medycznych, których inaczej po prostu nie będziemy posiadali. I zauważmy, że ta polityka jest całkiem odmienna od tej polityki w Polsce. Jaka była olbrzymia afera i po prostu krzyki, że nie ma środków finansowych na ulgi podatkowe na dzieci, gdy to dotyczyło kwestii dotyczącej 100 zł. Jednocześnie obniżono te podatki na 1% na najbogatszych osób, które mają najwyższe dochody podatkowe. I zobaczmy, jak to bardzo kontrastuje z tymi działaniami, które są przeprowadzane na przykład w Niemczech, gdzie nowo powstała koalicja z liberałami. No i co było zresztą szeroko opisywane też w naszym dzienniku, a więc liberałami wydawałoby się, że którzy powinni być nastawieni bardzo przeciwko wspieraniu, udzielaniu jakichś ulg podatkowych. No i jedną z pierwszych tych dziedzin, którym oni się od razu porozumieli, to było fakt, że zwiększają o 1/4 wsparcie dla dofinansowania na dziecko w rodzinie, na pierwsze dziecko do poziomu 200 euro miesięcznie, a więc można powiedzieć, że w porównaniu z tą ulgą podatkową, no to jest 8-9 razy więcej, a już na następne dzieci do 220 euro. Zaś kwoty wolne od podatku, no to nie są w ogóle symboliczne, tylko też zostały bardzo znacząco podwyższone. To na każde dziecko to ponad 8 tysięcy 4 euro, a więc to jest odmienna polityka, którą my też powinniśmy dążyć, jeśli chcemy po prostu, żeby z jednej strony nasze społeczeństwo istniało, a z drugiej strony, żeby ono nie generowało olbrzymich zobowiązań i nie było tych apeli na oszczędzanie w sytuacji, kiedy też okazuje się, że jeśli oszczędzamy, to my oszczędzamy tylko i wyłącznie na rachunkach bankowych na parę procent, podczas gdy jednocześnie sprzedajemy jakieś akcje, które przynoszą, bo my później je odkupujemy, przynosiły po 30% przeciętnie rocznie. Tego typu polityka jest błędna, powinna być zmieniona również w aspekcie prywatyzacyjnym. Giełda papierów wartościowych nie powinna być sprzedawana. Instytucje energetyczne też nie powinny, ponieważ to już nie jest nawet kwestia dotycząca po prostu jakiejś możliwości efektywniejszego działania podmiotów prywatnych, ale to jest bardzo silnie związane z tym, że to są elementy takie infrastrukturalne, kluczowe dla państwa, gdzie nie ma tak naprawdę wolnego rynku, gdzie jesteśmy skazani na te instytucje. I jeśli te instytucje później będą generowały bardzo wysokie zyski kosztem tego, że będą podnosiły ceny, to też będą wypychały dodatkowo te miejsca pracy z Polski, ponieważ one będą okażą się nieefektywne. Dlatego też jest bardzo, ale to bardzo istotne, żeby obywatele z jednej strony zdawali sobie z tego sprawę, a z drugiej strony no, patrzyli też na wiarygodność tych osób, których wybierają i też patrzyli na to, że nawet jeśli ktoś cośkolwiek obieca, to żeby później rzeczywiście to realizował, ponieważ sytuacja Polski no powoli zaczyna przypominać sytuację jednak tego okresu przedrozbiorowego za króla Sachsa, kiedy to się mówiło, jedz, pij i popuszczaj pasa, a jednocześnie po prostu nie myślało się o tych przyszłych pokoleniach i tej spuściźnie, którą się zostawia.
No i oby te przyszłe pokolenia po prostu były.
Tak, to jest też również kluczowe. No i należy pamiętać, że jednak występują te procesy jednak załamania się jednak rodziny w Polsce. One są zdecydowanie silniejsze niż gdzie indziej. Ale też trzeba pamiętać, że w sytuacji, kiedy starzeje się i mówimy, nie starzeje się Polska może bardziej niż inne kraje, ale mówimy, że starzeją się też te pozostałe kraje, ale ten proces starzenia też będzie powodował, że ci młodzi pracownicy będą zasysani do tych innych krajów w sytuacji zwłaszcza niemożności znalezienia miejsc pracy. Dlatego też to, co jest kluczowe, to wydaje się, że poza aspektami etycznymi, bez których po prostu prawidłowy nie może wystąpić. No tutaj jest olbrzymia rola też ludzi wierzących po to, żeby zakładali jednak te szkoły katolickie przy każdej parafii, żeby po prostu to młode pokolenie mogło się kształcić, jak i też być prawidłowo formowane. No to jest jednak zwrócenie uwagi na te aspekty odpowiedzialności, żeby po prostu te polskie rodziny miały o jedno dziecko więcej w rodzinie. Na to powinno być sformułowane działania państwa z jednej strony społecznej, a z drugiej jednak w aspekcie takim podatkowym, ponieważ nie powinno się traktować wydatku na dzieci jako konsumpcję luksusową, którą należy nadzwyczajnie opodatkowywać, lecz należy traktować jako opłacalną inwestycję, która w przyszłości w postaci tych świadczeń emerytalnych i podatków nam się zwróci, a w aspektach takich instytucjonalnych i przedsiębiorstw, no to musimy dbać o to, żeby powstawały miejsca pracy i żeby one powstawały w Polsce i żeby powstawały one o jak największej wartości dodanej, to należy też pamiętać, że istnieje olbrzymie procesy globalizacyjne, olbrzymie społeczeństwa, które żyją na bardzo znacznie niższym poziomie jak Chiny i też Indie, chcą po prostu więcej zarabiać, więc my powinniśmy też konkurować po prostu tym, że nasze miejsca pracy są tymi, które przynoszą jak najwięcej wartości dodanej, zaś prywatyzując inwestorom strategicznym, to w pierwszym rzędzie pozbywamy się właśnie tych różnych central, pozbywamy się ośrodków badawczych, bo one są później przenoszone do innych krajów.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za komentarz, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, wszystkich też słuchaczy pozdrawiam.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan dr Cezary Mech, ekonomista i były wiceminister finansów.